Panie, będzie Panu Bogu łaskawemu. Ponieważ mam tyle myśli, to na początek chciałbym Wam przekazać serdeczne pozdrowienia od naszego zboru w Płuczynie Zdroju. Przyjmijcie te pozdrowienia serdeczne, chrześcijańskie. Kiedy śpiewaliśmy na początku te refreny, jeden tak też powiem, dotknął mojego serca głębiej, ponieważ słowo, które chcę dzisiaj się dzielić, też nawiązuje do tego. I to był refren wolnym. Jestem wolny. Jestem wolny. Jesteśmy wolni. Jak myślicie, od czego jesteśmy wolni? Może ktoś tak powiedzieć z Was? Ciekawy jestem, co myślicie o tym. Od samych siebie. Ha. Jedna z lepszych odpowiedzi i na samym początku. Od czego jeszcze? Od rzeczy? Od grzechu i świata. Dziesiątkę. Fajnie, chwała Bogu, że tak myślicie i że to wiecie. Tak, jesteśmy wolni, oczywiście wolni od sądu Bożego, który czeka wszystkich ludzi, od tego sądu, który skaże na wieczne potępienie, od sądu za grzech, od wyroku za grzech. Jesteśmy też wolni od samych siebie, wolni od grzechu i nieprawości. Jest taki wiersz, nie otwierajcie może, znaczy, jeżeli tak macie to tutaj. To będzie tylko taki początek w 10 rozdziale, w 9 rozdziale Hebrajczyków, ostatni wiersz, 28. Tam jest napisane, tak i Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, czyli pierwszy raz ukazał się z jakiego powodu? Z powodu grzechu. To jest najwłaściwsza odpowiedź, to jest też taka, powiem, bez ubarwiania. My mówimy, po co przyszedł Jezus? No, bo kocha ludzi, bo chce zbawić, tak? Bo chce ratować. Wszystko prawda, ale tak naprawdę taki sens, to główny powód, to grzech, w którym żyliśmy, który panuje, z którym byliśmy związani, w którego byliśmy niewoli. Grzech, który był problemem, głównym problemem ludzi, wszystkich ludzi, poczynając od pierwszych. Grzech był powodem tego, że Jezus Chrystus się objawił, czy przyszedł. To był nasz problem. On nas oddzielił od Boga, On nas skazał na nieszczęście. Ten grzech sprawił, że ludzie żyją w nieszczęściu, w płaczu, w cierpieniu. I ten grzech sprawił, że będą osądzeni i ich udziałem będzie wieczna śmierć. I to był problem każdego człowieka, każdego narodu. I Pan Jezus przyszedł, dokonał dzieła odkupienia, zgładził grzechy i poszedł do nieba, skąd oczekujemy Jego powtórnego przyjścia. Pan Jezus przyszedł, aby ten problem rozwiązać. Problem grzechu. Aby go rozwiązać. I jak myślicie, czy go rozwiązał? Czy zrobił to w 100%, czy może tylko w 50%? Jezus dokonał dzieła. Chwała Jezusowi. W 100% rozwiązał problem. Problem grzechu. Nie problem widziany z Bożej perspektywy, no bo on grzechu nie popełnił, on, można powiedzieć, nie miał problemu. Powiem, problem miał. Tylko, że grzechu nie popełnił, ale problem miał. On walczył z pokusami, on walczył ze swoją słabością, on walczył z diabłem, on był kuszony, czyli grzech atakował go, on problem miał. Walki, odrzucenia, sprzeciwienia się, ale nigdy grzechu nie popełnił. Ale on rozwiązał problem z naszej strony, z naszej pozycji, problem grzechu. Nas, ludzi, bo my mieliśmy problem, a nie Bóg. My mieliśmy problem. Nas grzech ciągle zwyciężał. Nas ciągle gnębi grzech. Jeśli dzisiaj mamy jakiś problem jako chrześcijanie, to z czym? Jak nie z grzechem. Jaki by nie był, jakby, jakiego powiem, nie byłby, z jakiego kierunku, czy ze strony świata, czy ze strony szatana, czy ze strony właśnie nas samych. To jest nasz problem. Ale Jezus go rozwiązał i powiem, ten problem zniknął. Ten problem już zniknął. Bo ofiara Jezusa Chrystusa, ale też dzieło Jezusa Chrystusa sprawiła, że ten problem został rozwiązany. Jego życie sprawiło, że problem został rozwiązany. I ten problem nie polega tylko na tym, że Pan Jezus złożył ofiarę za grzech swoją i przebaczył nam grzech, oczyścił nam i oczyszcza nas. Ten problem polega na tym, że ten grzech już nad nami nie ma mocy, a apostoł Jan może pisać w swoim liście niesamowite słowa, którym można powiedzieć trudno dać wiarę, ale to tylko tak mówię, tak trochę kpiąco, ale ten wiersz, przeczytajmy już go. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 9 wiersz. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. Gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Tak jest napisane. Jakbym był tym operatorem tam teraz i znał się na tym, to bym wziął te słowa i nie może grzeszyć, pogrubił, zrobił taką wiek. I nie może grzeszyć. I to nie jest napisane w kwestii, to nie jest takie coś, że nie wolno mi teraz grzeszyć. Nie mogę grzeszyć. To jest w tym sensie napisane. Już nie może grzeszyć. Nie to nie wolno mi grzeszyć. To ja wiem, to jest co innego, że nie wolno mi grzeszyć. Ale ja już nie mogę grzeszyć. Ha, coś nie tak. Powiemy, coś to chyba nie tak. No jak to nie możesz? Ileż razy możesz? Kochani, wiecie, posiew Boży, jeśli jest w nas, jeśli się z Boga narodziliśmy i posiew Boży jest w nas, nie możemy grzeszyć. Nie będziemy grzeszyć. To jest problem rozwiązany. Uwierzcie, problem rozwiązany. I jeszcze raz powiem, on nie polega na tym teraz, to rozwiązanie problemu, że kiedyś, gdy ktoś zgrzeszył, gdy Izraelita zgrzeszył, to musiał, powiem, przyjść do świątyni z ofiarą. Tak, przyprowadzić baranka, czy przynieść gołębicę. Przyjść z ofiarą. Jeśli zgrzeszył, to musiał przyjść do świątyni z ofiarą i tą ofiarę złożyć. Ta ofiara była zabita i krwią jego było oczyszczone jego życie. I różnica. A wielu teraz myśli tak, no ta różnica jest teraz taka i ten problem jest rozwiązany w ten sposób, że ja teraz, kiedy zgrzeszę, to już nie muszę z barankiem przychodzić tutaj. Że ja tu dalej przychodzę, już nie do świątyni, ale do zboru na przykład i no i co, i wyznaję Bogu grzechy i różnica jest taka, że już teraz nie baranek, ale krew Jezusa Chrystusa oczyszcza mnie z wszelkiego grzechu. Kochani, to nie jest rozwiązanie problemu. To nie ten problem rozwiązał. Pan Jezus Chrystus rozwiązał inny. Nie zamienił tego. Dla wielu jest to zamiana, że kiedyś, jak zgrzeszyłem, to musiałem iść z barankiem, z kozłem, z czym tam jeszcze, tak? A teraz, jak zgrzeszę, to krew Jezusa mnie oczyszcza. To nie jest pozbycie się problemu. Problem dalej zostaje. Rozwiązaniem problemu jest to, co tutaj pisze. Rozwiązaniem problemu grzechu jest to, co pisze Jan. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. Czy on wiedział, co pisze? żył w ciele ludzkim? A w jakim? Czy on żył w innym świecie, w kosmosie? Nie, żył w tym samym świecie. Co on pisze? Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim. I teraz ta prawda. Czy posiew Boży jest w tobie? Kiedy ostatni raz zasiano w twoim sercu? Na ostatnim nabożeństwie? Jeśli na ostatnim nabożeństwie, to już jutro, jeśli w ogóle na nabożeństwie jest posiany tylko posiew Boży, Słowo Boże. Co to jest ten posiew Boży? Słowo Boże. Obecność Ducha Świętego. Jeśli tylko na nabożeństwie, to już jutro będziesz mógł zgrzeszyć. Łatwo ci to przyjdzie, albo bardzo trudno będziesz. Nie będziesz chciał, ale zrobisz to. To i we środę będziesz mógł popełnić grzech. Bo brak posiewu. Jeśli jest posiew Boży, jeśli jest społeczność z Bogiem w Duchu Świętym, jeśli masz, jesteś daleki od grzechu. Nie grzeszysz. I do takiej społeczności powołał nas Jezus Chrystus. Każdego z nas. Do takiej bliskiej, niezwykłej społeczności. Myślisz, że niezwykła społeczność z Jezusem to wtedy, kiedy jest niezwykłe nabożeństwo? Kiedy niezwykły kaznodzieja przemawia albo jakieś dziwne rzeczy fajne, niezwykłe się dzieją, to wtedy jest niezwykła społeczność? Bóg nas do takiej powołał. Bóg nas powołał do codziennej, niezwykłej społeczności, bo społeczności z Nim w Duchu Świętym. Brat Tadeusz mówił o ludziach, dzisiaj wspominał, o ludziach, którzy są zabiegani. Zabiegani. Tyle informacji w sercu naszym, w myślach naszych. Tyle spraw mamy ważnych. Nie wiem, budujemy się, jesteśmy rozwojowym małżeństwem. Ile to jest problemów? Ciągle. W pracy nam nakładają, powiem, obowiązków i ta po 21 godzin. To jest celowe. Ty wiecie, to jest celowe działanie diabła? Ktoś nam opowiadał teraz tutaj, będąc, już nie pamiętam kto, bo tyle odwiedzin. Pewien człowiek, ale gdzie on uczula? W Polsce to jest? W tym zakładzie pracy, w którym ludzie pracują po 10 godzin na tutaj, tak, no to jest albo jakaś ta gdzieś na Śląsku blisko. A, to może nie, ty nie byłaś, ja byłem w Rybniku. Tam mi opowiadali. Tak, że pewna siostra ze zboru pracuje na takiej taśmie i oczywiście wszystko jest wyliczone do sekundy. Wszystko jest wyliczone do przerwa. Papierosów oczywiście nie ma, nic. Wejście, wszystko komputerowe, na przycisk palcem już, żeby to wszystko było. Każde swoje zwolnienie, jeśli chce iść na urlop, jeśli chce wziąć wolny jeden dzień, to on nie może iść do dyrektora, do szefa, do kadrowej. Już nie ma kontaktu między ludźmi. On idzie do komputera, wpisuje swój numer. On ma numer, jak kiedyś w więzieniu, w Oświęcimiu. On wpisuje swój numer i wpisuje jeden dzień wolnego w tym i w tym. I za, nie wiem, na koniec pracy idzie do komputera i otrzymuje wiadomość albo nie otrzymuje wiadomości, czy taką, czy taką. Tracą czas, obojętnie co. Na 5 minut by chciał wyjść, zwolnić się, musi iść, zdobyć akceptację i tak dalej. Takie coś. A mówi tak, a spotkania, co tydzień zdaje się mają spotkania, nie wiem, to chyba nawet całą sobotę zabiera, wielogodzinne spotkania, gdzie cała załoga ma spotkania i tam jest indoktrynacja, wiecie? Musimy robić to, robić tak, robić to, robić to, robić to. Wiecie, wbijają, to nie to, żeby się poznali, żeby ze sobą porozmawiali, żeby sobie zobaczyli, jaki to jest reżim, jak to musi być, jakie muszą osiągnąć i tak dalej. Wiecie, to jest diabelskie działanie, zająć serce, zająć myśli. I tak ludzie mają zajęte te myśli. To jest posiew diabelski w sercu. Później wychodzisz z pracy, czy wychodzisz, jak idziesz do szkoły, ile tam tego posiewu diabelskiego. Ludzie porozbierani, dziewczyny poubierane wyzywająco. Ile to jest dla mężczyzn posiewu diabelskiego? Wracasz do domu i jeszcze może w tym domu nie wiem, może telewizor, może gazeta, może byle co. Jak możesz zwyciężyć grzech? O czym ja mówię? O kosmosie mówię wtedy, naprawdę. Nie można zwyciężyć grzechu, bo posiewu Bożego nie ma. To musi być nawadniane codziennie. Codziennie Jezus chodził na modlitwę, a nie raz w tygodniu. I codziennie mógł zwyciężać, codziennie mógł cudów dokonywać. A nie wierzcie, żeby dokonywał tych cudów, gdyby codziennie nie chodził na modlitwę, gdyby nie miał społeczności z Bogiem. Nie wierzcie w to. Może wierzycie, że Jezusowi to wsio równo. Nieprawda. Jeśli posiew Boży jest w nas, nie możemy grzeszyć. Po prostu nie grzeszymy. Bo problem jest rozwiązany. Posiew Boży jest w nas i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Bóg nigdy nie zgrzeszył, Bóg nigdy nie miał, powiem, chęci zgrzeszyć. I Bóg daje nam swoje życie. Dlatego tak ważne jest nasze życie. Tak ważne jest nasze codzienne życie. Tak samo ważne jak to dzisiejsze nabożeństwo. To ma być święte, to ma być naprawdę takie, ale życie wczoraj tak samo ważne, tak samo istotne. Ja chciałbym też mówić później o tym, co też brat Tadeusz mówił na początku, że to ważne, jakimi my tu przyjdziemy. To jest takie ważne. My chcemy przeżywać błogosławieństwo na nabożeństwie, jak najwięcej tego błogosławieństwa. Ale jeśli przychodzimy byle jacy, to chociażby to było najpiękniejsze nabożeństwo i sam Jezus tu przemawiał. To niewiele da. Naprawdę niewiele da. To jest tylko oszukiwanie samego siebie. I to jest zabawa w religię. Naprawdę zabawa w Kościół, a nie życie Chrystusowe. Nie życie z Bogiem, nie społeczność z Bogiem. Wiecie, Pan Jezus dokonał tego dzieła. Rozwiązał problem i ja już nie muszę. Myślisz, no przecież grzechu nie popełnia, nie może grzeszyć. Mogę grzeszyć, ja też mogę grzeszyć. Wiecie, grzech już nad nami nie panuje. Teraz to już nie jest przymus, kiedy grzeszysz, jako dziecko Boże, kiedy mówisz, no nie daję, no jak to nie? No przecież ja mogę, powiem, wyznać, ile grzechu popełniłem, ale to już nie jest to, co kiedyś było. Wiecie, to już nie jest niewola, to już jest nasz wybór. Słuchajcie, to jest nasz wybór. My już nie musimy grzeszyć. Naprawdę, to jest nasz wybór, to jest wynik naszego życia, grzech. Nie, wiecie, kiedyś to była siła grzechu. Kiedyś nie chciałem, bo może grzeszyć i nie chciałbym grzeszyć, ale grzech mnie zwyciężał. I musiałem powiedzieć wtedy, w Starym Zakonie, oni nie chcieli grzeszyć, oni chcieli mieć czyste życie, ale przychodziło i upadali. I wiecie, co im trzeba było powiedzieć? Oni musieli powiedzieć, grzech jest mocniejszy niż ja. Grzech mnie zmusił, grzech jest silniejszy. Jestem w niewoli grzechu. To musiał powiedzieć. Ale dzisiaj, kiedy grzeszysz jako dziecko Boże, dzisiaj, kiedy upadasz, kiedy grzeszysz, czy zgrzeszysz, nie, to nie jest wytłumaczenie, ale grzech był silniejszy ode mnie, grzech mnie zniewolił. Nie, to jest twój wybór, albo wybór twojego życia. Może w danym momencie byś nie chciał grzeszyć, ale jeśli żyłeś, jeśli bez posiewu Bożego chodziłeś, jeśli bez społeczności z Bogiem chodziłeś, to ten grzech przyszedł i cię zwyciężył. Dopadł cię w słabym momencie, ale słaby moment to twoja wina, a nie Boga. Ale jeśli chodzisz w społeczności z Jezusem Chrystusem, to nawet nie myślisz o grzechu. Kiedy jesteś napełniony Duchem Świętym, to nawet nie myślisz o grzechu. To skąd tak wiele dzisiaj nieprawości w życiu ludzi wierzących? Bo nie mają społeczności w Duchu Świętym. Nie mają prawdziwej społeczności z Bogiem. Nie ma posiewu w sercu Ducha Świętego. Nie ma posiewu Słowa Bożego. Nie ma posiewu Słowa Bożego. Nie pragną ludzie Bożego Słowa. Może pragną ładnego Słowa, może pragną ładnych kazań, ale to... A to żadna, powiem, wyjątkowość, że pragniesz ładnego słowa, pięknego kazania. To żadna wyjątkowość. To jest nic. To jest po prostu tak jak... To jest powszechne. Tak jak ludzie pragną, żeby towar był pięknie zapakowany, tak jak ja wolę, żeby prezent był ładnie zapakowany. No pewno, że lepiej, nie? Tak pragnę ładnego słowa. Wiecie, tak przyszło mi na myśl. Jak przychodzimy na to miejsce, czy pragniemy Bożego Słowa, czy pragniemy ładnego Bożego Słowa? Najczęściej pragniemy ładnego Bożego Słowa, a nie Bożego Słowa. Jak pragniesz Bożego Słowa, to wystarczy, że obojętnie kto przyjdzie i przeczyta, kto pierwszy zacznie i przeczyta, to jesteś nakarmiony. To już ci wystarcza. To już jest do ciebie. Wiecie, ja na nabożeństwie u nas usługuje trzech czy czterech braci i najczęściej jest, bardzo, prawie zawsze jest tak, że obojętnie którzy, młodzi bracia tacy, niedoświadczeni jeszcze usługują na samym początku, ale przeczytają Boże Słowo, powiedzą coś o tym Słowie. I wiecie, ja jestem tak napełniony tym Słowem, ono mi tak wystarcza już, że ja tak myślę sobie wtedy wiele razy, gdyby w tym momencie przerwano z jakiegoś powodu nabożeństwo i już się dalej nie toczyło, to ja bym wyszedł nakarmiony, najadłem się, dostałem chleb. Nie muszę czekać na drugie kazanie, trzecie. A drugie jest następnym szczęściem, a trzecie jest jeszcze większym, bo jeszcze jest takie faktycznie święto. Chleb jest chleb. Od wieków chleb ma tą samą formę. Prawda? Zobaczcie, jak jest, ile jest kaw, opakowań kawy. Przeróżne. Butelki, kolory, wzory. Prawda? A już jak powiem, jak spojrzysz na stanowisko z alkoholem, to w ogóle to przechodzi już. Jakie te butelki są piękne. Jakie niezwykłe, jakie wymyślne. A zobaczcie, jaki jest chleb. Od wieków taki sam. Taki sam buchenek. Wiecie, nie chodzi o wygląd, żeby ten chleb był, nie wiem, w postaci misia, kotka, piramidki, czego? Nie chodzi o to, prawda? O to chodzi? Nie. Chodzi o to, żeby wziąć chleb i zjeść. Wystarczy buchenek? Wystarczy. Wiecie, i tak nieraz patrzymy na Słowo Boże, żeby było podane jak piramidka, jak jakiś tam, nie wiadomo jaki, wiecie, świetny jeszcze efekt. A chleb ma być jako chleb, buchenek. Każde Boże Słowo. To jest posiew. Jeśli tego nie, tym nie żyje, jeśli ty na to nie reaguje, czy moje serce jakby, a dzisiaj nie było słowa takiego. I wini się tego, kto usługuje. To znaczy, że jeszcze naprawdę nasze serce potrzebuje czegoś, czy szuka czegoś innego, a nie Bożego Słowa. Jeśli będzie szukało i potrzebowało Bożego Słowa, to wtedy będzie takie. Kochani, problem grzechu. Grzech, chcę mówić o dwóch rzeczach, o problemie grzechu i później jeszcze o jednej rzeczy. Grzech co robi? Grzech oddziela od Boga, prawda? Grzech oddziela od Boga. Grzech niszczy społeczność z Bogiem, tak jak zniszczył w ogrodzie Eden, prawda? Zniszczył społeczność z Bogiem? Absolutnie zniszczył. To było całkiem już co innego, gdy później zostali wygnani z raju. Tam przebywać, a poza rajem, to było coś całkiem innego. A więc na pewno grzech niszczy. Grzech zabiera pokój naszej duszy, zabiera radość. Jeśli zgrzeszymy, jeśli upadniemy w grzech, nie mamy Bożej radości, prawda? Ciężko nam jest. Wiecie, ale chciałbym powiedzieć o jednym, wspomnieć o jednym skutku grzechu, bardzo ważnym i bardzo takim, powiem, no, ja myślę, że groźniejszym niż na przykład zabranie radości czy zabranie pokoju. Ja myślę, że jeśli grzech zabiera pokój czy radość, to jest nawet zyskiem dla nas, bo wtedy wiemy, że ten grzech, znaczy dostrzegamy ten grzech, staramy się go pozbyć, bo źle nam jest bez pokoju, źle nam jest bez radości. Ale jest taki podstępny, jedna cecha, podstępna rzecz, którą też powoduje grzech, której nie dostrzegamy nieraz. I straszne skutki są. Grzech ma taką straszną cechę, że czyni nas słabymi. Grzech czyni nas słabymi. Jeśli jesteś dobrym wierzącym, stoisz w Bogu, wiesz, że stoisz w Bogu, tak każdy z nas powinien wiedzieć, czy stoi w Bogu, trwa, czy... I popełnisz grzech, czy znajdzie się grzech w twoim życiu, to grzech ten czyni cię słabym. Stajesz się słabym. I tego się nie dostrzega. Myśli się, no dalej się mogę modlić, dalej mogę słuchać pieśni, dalej mogę śpiewać przecież, no się w zasadzie nic nie zmienia. Zmienia się. Człowiek czysty, człowiek bez grzechu jest silny. Duchowy, mówię o duchowej wymiarach. Ale człowiek, który zgrzeszył, chrześcijanin, który ma grzech, czy ukrywa go, czy popełnił grzech, jeszcze nie rozliczył go, jeszcze nie pokutował, ten grzech sprawia, że jesteśmy słabi. Chciałbym, żebyśmy to zobaczyli na takim bardzo znanym przykładzie z Księgi Jozuego. Siódmy rozdział. Tam jest historia o porażce pod Aj. Dobrze wiemy. Nie będę całego czytał, bo by nabożeństwo było dwa razy dłuższe i tego byście mi nie wybaczyli. Ja już tak myślę, że za często usługuję tutaj. Środa, teraz niedziela. Następną środę będę też chyba tutaj, ale myślę, że nie będę usługiwał. Że ktoś będzie usługiwał. Dla dobra zboru. I wiemy tą historię, tak? Najpierw pokonanie Jerycha wielkiego, potężnego, twierdzy, tak? Twierdzy. Oczywiście Bóg dokonał tego dzieła rozwalenia murów, tak? Ale musimy wiedzieć, że później Izraelczycy wpadli do tego miasta, tak? I wszystkich pozabijali. Zwyczajnie to już nie Bóg ich, tylko oni. I tam byli dalej wielcy rycerze, tam byli rozwścieczeni ludzie, którzy, powiem, wiedzieli, że walczą o swoje domy, o swoje życie. I wcale nie było tak, że jak oni wpadli, to ten miecz im oddawał, nie? I bronili się i walczyli. I oni też poznali swoją siłę. Bo tam byli naprawdę, powiem, wyborowe wojsko było tam w tej. To, że gdyby te mury się nie rozpadły, to by mógł sobie Izrael chodzić tam i 70 lat, nie? Ale oni też poznali, Izraelczycy, swoją siłę. I kiedy przychodzi do Aj, to był taki tam pikuś przy tym Jerychu, to mówią, kiedy wracają do Jozuego, zwiadowcy, mówią, niech nie wyrusza cały lud. Niech wyruszy około 2 albo 3 tysięcy mężów i uderzy na Aj, nie truć tam całego ludu, bo tamtych jest niewielu. I tak stało się, tak? I potężna porażka. Straszna porażka. A mężowie z Aj, 5 wiersz 7 rozdziału mówi, a mężowie z Aj zabili z nich około 36 mężów i gonili ich od bramy miasta aż do kamieniołomów i pobili ich na zboczu, stopniało przeto serce ludu i stało się jak woda. Wiecie, Izrael widział tą porażkę, tą straszną porażkę. To, że coś się stało, coś niezrozumiałego, skoro tu byli tacy dzielni. A tutaj przy tym takim taka porażka. Uciekają. A ci ich gonią. I na zboczu ich mordują. Zabijają ich. Jak bezbronni. Co to za wojownicy? Kochani, to byli ci sami wojownicy, którzy wycięli w pień później, wcześniej całe Jerycho. I później dalej. Mieli siłę, oni mieli jakieś umiejętności, wielkie umiejętności, wszystkich, powiem, oczywiście, że ale gdy byli w porządku, tak? I teraz poczytajmy ten 11 wiersz i parę niżej. Izrael zgrzeszył, tak mówi Bóg, kiedy Jozue upadł przed Panem, cały dzień leżał, to było nie do wytłumaczenia. Nie do wytłumaczenia. I to naprawdę woda, serce stało się jak woda. Oni myśleli, koniec, to już koniec z nami, to już nic nie jest pewnego, tak? I Bóg mówi tak do Jozuego, wstań, czemu jeszcze leżysz twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył, naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą. Ukradli, zataili i włączyli to do swoich rzeczy. 12 wiersz. Bardzo ważne. Musimy to wolno czytać i rozumieć, co czytamy. Dlatego nie mogą synowie izraelscy ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, ale podają tyły swoim nieprzyjaciołom, bo sami zostali obłożeni klątwą. Wiecie, to jest przyczyna klęski pod Aj. Nie, ja gdybym was wcześniej zapytał, dlaczego pod Aj podnieśli klęskę, to ja myślę, żebyście w większości powiedzieli, bo Bóg ich zostawił. Bo wszedł grzech, bo kto to wziął? Achan. Bo wziął z rzeczy przeklętych, ukrył, Bóg ich opuścił, poszli sami i nie zwyciężyli. Nieprawda. Nie tak. Wiecie, dlatego nie mogą synowie izraelscy ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, bo grzech ciąży na nich, tak? I nie mogą się synowie ostać i podają plecy. Bóg nie mówi, ja was zostawiłem. Przyczyną porażki była słabość. Stali się słabymi. Nie mogą sprostać wrogowi. Nie mogą sprostać wrogowi. Dalej Pan Bóg mówi oczywiście, nie pozostanę nadal z wami, jeśli nie usuniecie spośród. Bóg zapowiada, że w ogóle opuści ich na zawsze, jeśli grzech nie zostanie oczyszczony, tak? I później następuje to oczyszczenie. Powiem, oczyszczenie po Bożemu. Nie po ludzku. Po Bożemu. Straszne oczyszczenie. Przerażające nas. Bo to nie tylko Achan zginął. Ten, który wziął i schował. Ale cała jego rodzina. Ale przyczyną porażki pod Aj była słabość. Oni nie potrafili. Wiecie, grzech sprawia, że jesteśmy słabi. Grzech czyni nas słabymi. Można powiedzieć, oni nawet nie wiedzieli o tym, że jest grzech. Oni nie maczali palców w tym przestępstwie Achana. Ale prawda była taka, że grzech zanieczyścił ich obóz. I dlatego tacy byli zaszokowani, że poszli, powinni spokojnie ich rozbić w puch. Poszli, nie mogli się ostać, uciekali, bo oni byli przerażeni. Jedni i drudzy, i wojownicy, i cały naród. Skąd to się wzięło? Dlaczego tak się stało? Niezrozumiałe. Ale prawda jest taka, grzech uczynił ich słabymi. Grzech spowodował, tak jak Bóg mówi, nie mogą synowie izraelscy ostać się, dlatego, bo wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą. I w 13 wierszu, dalej czytajmy jeszcze raz, bo to jest potwierdzenie tego. Wstań, poświęć lud i powiedz, poświęćcie się na jutro, gdyż tak mówi Pan Bóg Izraela. To, co jest obłożone klątwą, jest pośród ciebie, Izraelu. Nie będziesz mógł, jeszcze raz to czytamy, nie będziesz mógł ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, dopóki nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Nie będziesz mógł ostać się. Możesz chcieć się ostać, ale nie będziesz mógł. Jeśli mamy grzech w naszym życiu, on czyni nas słabymi i nie możemy ostać się. Wiecie, jeśli mamy grzech, który jest nierozliczony, jeśli mamy grzech, który nosimy w sercu, jeśli to jest grzech pożądliwości, jeśli na przykład młodzi ludzie, młodzi bracia, nawet bracia już po chrzcie, czy siostry noszą pożądliwości w sercu ciała, nie robią z tym nic. No bo to jest, mówią, naturalne, bo takim psycholodzy mówią i inni tam, że to jest, no, to jest taki okres, wiek taki, że się budzą namiętności, tak, i te, takie bzdury gadają, nie? I ty mówisz, no, w takim właśnie okresie jestem, pełno pożądliwości w moim sercu. Ktoś powiedział tutaj, dlatego powiedziałem, że w dziesiątkę trafiacie, wolny jestem od samego siebie. W Jezusie Chrystusie jesteś wolny od takich rzeczy. Jezus doskonale uczynił dzieło Boże i uwolnił nas, naprawdę doskonale. Od tego też jesteśmy wolni. W Jezusie Chrystusie. Mamy zwycięstwo w tym. Możemy mieć zwycięstwo. A powiesz, no ale nie mam zwycięstwa i koniec. Może ci brakuje czegoś jednego. Tylko to pozwólcie, że to powiem. Bo przecież jest napisane, że nawet Paweł mówi, że czynię to, czego nie chcę. A to, czego chcę, nie czynię. A więc grzech widział słabość, tak? Swojej natury, pożądliwość, siłę ich. Nie ma we mnie nic dobrego i to mnie ciągnie do złego, tak? I może to rozumiemy tylko. To chcę wam powiedzieć ten najpiękniejszy dla mojego życia wiersz i fakt, uczniostwo. Jezus to wiedział dokładnie, co nas tręczy, co nas męczy. Dlatego powiedział, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. Teraz, Pan Jezus mówi, zaprze się samego, czyli możesz się zaprzeć samego siebie, możesz się zaprzeć. Bóg ci daje moc do tego, żebyś się mógł zaprzeć samego siebie. Bóg chce tylko twojej zgody. Bóg chce twojej decyzji. Bóg chce, żebyś powiedział, nie będę czynił tego, co chce moje ja, co chce moje ciało. Boże, daj mi moc zwyciężyć. Nie chcę, żeby pożądliwości seksualne żyły w moim sercu. Boże, daj mi zwycięstwo. I zobaczycie, doświadczycie mocy Ducha Świętego. W codziennym życiu, w szkole doświadczycie mocy Ducha Świętego. Myślicie, że mocy Ducha Świętego dożywają tylko wielcy mężowie Boży. Ci, którzy uzdrawiają, którzy cuda czynią. A reszta to co? Doświadczysz potężnej mocy Ducha Świętego. Gdy będziesz mógł powiedzieć swoim żądzom i pożądliwościom nie, wziąć swój krzyż, a krzyż niszczy moc naszego ja. Moc naszej starej natury. Krzyż ją uśmierca. Jezus powiedział, weź swój krzyż. Jak chcesz iść za mną, zaprzyj się samego siebie. I sprawa ciała jest załatwiona. Jest rozwiązana. To kosztuje, bo to jest walka. Ale jeśli dotąd ktoś żył tylko z tego, co mu skapnie, ile mu tylko chęci przyjdzie, to nie żył jeszcze Bożym życiem. Jeśli ktoś zawiązuje małżeństwo i myśli, teraz to będzie fajnie, mam piękną żonę, zakochałem się w niej, najładniejsza ze wszystkich, a ona myśli, ja to podobnie myśli, o swoim mężu i teraz wszystkie moje marzenia się spełniać będą. I po roku czasu jest wielkie, wielkie fiasko. Tak? Za mało tych. Oczekiwania duże, a z tamtej strony nie ma. O! Jeśli nie wiedzą, że to jest służba drugiemu, że to znaczy służyć jeden drugiemu, że to znaczy być uniżonego ducha jeden względem drugiego, to szybko się rozczarowują. Mimo, że mają najpiękniejszą żonę, najprzystojniejszego faceta, są nieszczęśliwi. Bo nie na tym polega małżeństwo, żeby realizować swoje marzenia i pragnienia, ale na tym, żeby tego drugiego realizować marzenia i pragnienia, żeby wychodzić naprzeciw. Miłość daje, a nie bierze, tak? Takie proste, takie proste, takie proste. Czemu w życiu nie jest takie proste? Bo świat uczy czego innego. I tak samo jest z życiem Jezusa Chrystusa. Jeśli idziemy za Nim, a nieraz mi się uda zwyciężyć, a czemu? Ano nie wiem czemu. O, no to tak od przypadku do przypadku. A to nie jest tak. To jest świadome. Weź swój krzyż, zaprzyj się samego siebie, czyń wolę Bożą i wołaj o moc Ducha Świętego. I będziesz się modlił. Będziesz się codziennie modlił, obiecuję ci to. I nikt się nie będzie namawiał. Nikt cię nie będzie musiał namawiać. Będziesz codziennie się modlił, bo będziesz codziennie widział swoje słabości, bo będziesz codziennie musiał je zwyciężyć, bo będziesz musiał się codziennie zaprzeć samego siebie. A jeśli Boża moc ci nie napełni, jeśli Boży Duch ci nie da siły, to nic nie zrobisz. Powiesz, co to za nauka? Jak się można zaprzeć samego siebie? Czy to jest zbawienie z uczynków? Zobaczysz, jakie masz uczynki. Na co cię stać? Tak jak Paweł mówi, to co nie jestem, to czynię. Tylko na to ciebie stać i mnie też. Ale jeśli nie chcesz czynić woli swojej, to będziesz musiał się modlić codziennie o siłę dla Pana, od Pana. Będziesz chodził według Ducha. Będziesz dziękował Bogu za siłę Ducha Świętego i będziesz chodził. A tak to trzeba napominać. Chodźcie według Ducha. Jeśli macie Ducha Świętego, to postępujcie według Ducha, a nie według ciała. Bo nawet ludzie są tacy, którzy mają Ducha Świętego, otrzymali dar Ducha Świętego, a dalej żyją po cielesnemu. I ich trzeba, powiem, napominać. Jak masz Ducha Świętego, to chodź według tego Ducha. A on chodzi według ciała, bo mu lepiej. Ale jeśli się weźmiesz za to, jeśli staniesz się uczniem Jezusa Chrystusa, jeśli powiesz, nigdy już nie będę grzeszył, nie, będę wszystko robił, to wtedy będziesz potrzebował modlitwy. Jeśli nie będziesz chciał przegrać, to będziesz potrzebował modlitwy, będziesz potrzebował Ducha Świętego, będziesz potrzebował Słowa Bożego, będziesz potrzebował nie pięknego Słowa Bożego, przyozdobionego jak we frędzelki, ale po prostu bochenka. Pierwszej, lepszej kromki będziesz potrzebował, żeby zjeść. Ale chwała Bogu, pierwsza, lepsza kromka da ci siłę. Pierwszy, lepszy brat, który będzie czytał, da ci słowo, które ci wniesie siłę. Otworzy w swoim domu werset i ono będzie jaśnieć dla ciebie. To jest życie piękne. Piękne życie. Kiedy się walczy, wszystko jest potrzebne, ale wszystko jest dostępne, bo wszystko jest nam dane. Kiedy się nie walczy, kiedy się żyje od przypadku do przypadku, jak wiatry zawieją, wtedy i słowo nudzi, i kazania nudzą, i na nabożeństwa nie trzeba iść. Naprawdę nie trzeba. Takie to jest życie. O, w niebie będzie lepiej. Chyba. Oni stali się słabymi. Grzech czyni, że jestem słaby, staję się słaby. I jeśli spotkam wroga, nie zwyciężę. Drodzy, a diabeł jest naszym wrogiem. My mamy wroga. Słowo Boże mówi, że on krąży wokół nas jako lew ryczący. Nie po to, żeby tylko ryczeć i straszyć, i groźne miny robić. Krąży po to, żeby nas pożreć, żeby nas zabić. Diabeł krąży wokół nas jak lew ryczący, żeby nas zabić. To jest nieprzyjaciel, nieprzejednany. Jeśli widzi cię słabym, jeśli cię widzi w niemocy, jeśli widzi, że popełniłeś grzech, że oglądasz złe obrazy, diabeł to widzi, co oglądasz. Diabeł widzi, co czytasz. On też czytać umie, wiecie? No myśli nie zna, pragnień serca nie zna. Ale po naszych czynach on nas dobrze widzi, on zna. Jeśli wie, że wróciłeś, że albo oglądałeś pornografię, to wie, że jesteś słaby. Nie musi być, wiecie, profesorem od czegoś tam, żeby myśleć, czy jesteś słaby. On wie, że jesteś słaby i cię atakuje. I gdy spotkasz się wtedy z wrogiem, z grzechem, z pokusą, po prostu nie masz siły, no plecy dajesz jak oni. I ten grzech ściga cię po tych górach, a ty giniesz. Przegrywasz. Kochani, takie życie jest wielu ludzi. Wielu ludzi wierzących przegrywają, ile tylko mogą. A zwycięstwa tylko pragną, albo marzą o zwycięstwie, albo nie wierzą w zwycięstwo. Ale kiedy odsuniemy się od grzechu, kiedy odwrócimy się od grzechu, tak jak Bóg tego chce, kiedy przyjmiemy to, co Bóg dla nas zrobił w Jezusie Chrystusie, kiedy uświadomimy sobie, że Jezus Chrystus rozwiązał problem grzechu, to już nie jest problem. To był kiedyś wielki problem. Problem pokoleń, problem wieków całych w Starym Testamencie. I nikt nie mógł Bożej woli wypełnić. I nikt nie mógł nawet zakonu Bożego wypełnić. Taki był słaby. Zakon był dla ludzi, a nie dla nadludzi. Pan Bóg dał zakon dla ludzi, na możliwości ludzi, a nie na możliwości nadludzi. A dlaczego nie mógł nikt wypełnić? To dlaczego nie mógł nikt wypełnić? Pan Bóg dając zakon nie dawał, jaki to tam mityczny Achilles, tak? Co takie te 7 prac, czy ileś tam takich dzieł musiał zrobić, tak? Dawno w szkole byłem, ale ci, co teraz w szkole też niewiele wiedzą, więcej wiedzą. Tak? I tam, nie wiem, stajnia Augiasza oczyścić, której tam jakieś takie niesamowite rzeczy dawał. Wiecie, dla żadnego normalnego człowieka nie do wykonania, nie? No ale to był taki półbóg prawie, on tam to wykonywał. Ale Bóg dając przykazania, dając zakon, nie myślał o stajni Augiasza, że daje takie zadania, nie do wykonania. On dawał dla ludzi. Dlaczego nikt nie mógł wykonać? Bo mogli powiedzieć, bo grzech jest silniejszy. Bo jest problem grzechu. Jest problem grzechu. Jezus ten problem rozwiązał. Ukazał się z powodu grzechu. Nie po to tylko, żeby zetrzeć stół z grzechów, brudny stół. Nie po to tylko, żeby twoje serce oczyścić, brudne. Ale po to, żeby nie rodziło się, żeby się znowu nie pojawiło. Żebyś za tydzień nie musiał iść do świątyni i ciągnąć za sobą ofiarę, albo mówić: Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty umarłeś, już nie muszę ciągnąć baranka. Rozwiązał problem grzechu. Jan mówi: kto z Boga jest, nie grzeszy, bo problem jest rozwiązany. Wiecie, jeśli się odwrócimy od grzechu tak, jak Bóg tego chce, nie staniemy się, nie będziemy słabymi. Pamiętajcie, jesteśmy słabymi w tym momencie. Może nas Bóg pokonać. Jeśli zaatakuje, powiem, na pewno pokona. Dlatego Pan Bóg mówi tak: jeśli ktoś popełni grzech, niech go wyzna jak najszybciej, tak? Jeśli w małżeństwie poróżnimy się, Pan Bóg mówi, nawet słońce niech nie zajdzie. Najbliższy termin. Czemu Bóg to tak czyni? Taki jakiś jest dziwny. Lepiej się pogodzić za 3 dni, nie? No o wiele łatwiej, nie? A Bóg mówi, nie, zanim słońce zajdzie. Teraz, kiedy wszystko jest tak rozpalone, o 3 się pokłóciliśmy przy obiedzie. Albo o 4. A o 8 słońce zachodzi. Teraz? Czemu Bóg tak wymaga? Taki niedobry? Po pierwsze, masz zniszczoną społeczność z Bogiem. Masz zniszczoną. Mówisz, że jestem dzieckiem Bożym. To co, że jesteś dzieckiem? Masz zniszczoną społeczność z Bogiem. Nie jest tak, jak powinno być. Po drugie, jesteś słaby. I Bóg nie będzie, powiem, na głowie stawał, żeby cię bronić. Och, bo będzie... jesteś słaby. Wystawiłeś się na diabła, na jego ataki. Wystawiłeś się na taki grzechu. Wrogów mamy pełno i Pan Bóg nie zamyka wrogów teraz do klatek, bo ja jestem słaby. Oni są. Trzeba z nimi walczyć, tak jak Izrael miał wrogów. Pod Aj znaleźli się wrogowie. Jasne, że mógł ich wpływ rozmieścić. Jasne, że mogło być tak, jak ci powiedzieli ci zwiadowcy. Nie wysyłaj całego narodu. Po co trudzić wszystkich? 2-3 tysiące i sprawa załatwiona. I byłaby załatwiona. Absolutnie byłaby załatwiona. Ale grzech był. I byli słabi. I Bóg mówi, nie możecie się ostać. Musicie dać tyły, będziecie dawać tyły. Po prostu nie możecie, bo grzech, bo jesteście obłożeni klątwą. Bo grzech był obłożony klątwą. Grzech niszczy naszą społeczność. Dlatego Pan Bóg mówi, żeby nie grzeszyć, tak? A jeśli byśmy zgrzeszyli, to mamy orędownika u Boga, ale mamy wyznać Bogu, mamy upaść przed Bogiem. Masz w tym momencie upaść. Wiecie, u nas brat, jeden taki brat, młody brat, no. Dla mnie młody, ale już dla tej grupy to nie taki młody. Kiedy był w świecie, roztrwonił swoje małżeństwo i kiedy się w momencie, kiedy on się nawracał, to jego małżeństwo było już rozsypane, żona go zostawiła, opuściła. Wyjechała do Niemiec tam i życie straszne prowadzi. A on się modli o swoją żonę, o powrót swojej żony. Jest bardzo gorliwy teraz, jest bardzo, bardzo bogobojnym człowiekiem. Ludzie mu mówią, weź sobie drugą żonę, możesz. Tam jest napisane przecież, że z powodu wszeteczeństwa. On mówi, ale ja tam jeszcze coś innego czytam. Ja tam jeszcze o 2 innych rzeczach czytam. Że to, co złączył Bóg, człowiek niechaj nie rozłącza. Ja to też tam czytam. I wiecie, i ma pokusy. Walczy z pokusami. Ciała. I opowiadał, mówił takie świadectwo, że w pracy jakaś, tam gdzie jest, jakaś, tak z tego wynika, jakaś dziewczyna, kobieta go adoruje, podrywa. Teraz zagaduje, a tam ubiera się odpowiednio, znaczy nieodpowiednio. I on powiadał taki jeden ten, że tam coś zagadała, coś przyszła, coś taki, tam uśmiech czy coś. A on pracuje przy taśmie, wiecie, przy taśmie nie powinno, znaczy nie przy taśmie, to jest jakaś taka skrzynia, gdzie układa kabelki. musi być skupiony i tak dalej na tym, żeby nie pomylić się, bo jakieś tam setki tych kabelków. I czuje, że w sercu mu się rodzi pożądliwość. To wiecie, co się dzieje? Co robi dobry chrześcijanin? On zostawił tą pracę. Mówi, pobiegłem do łazienki, bo nie ma indziej miejsca. I zacząłem wołać do Boga. Chcę wam powiedzieć, tak chrześcijanin zachowuje się wobec grzechu, wobec propozycji grzechu. To nie jest jakiś, nie wiem, nawet znany brat, nawet w okolicy. A to jest dziecko Boże, które miłuje Boga, które się boi Boga, które chce żyć w społeczności z Bogiem. Zostawił swoją pracę, pobiegł, żeby nie pozwolić, żeby to nie rozwinęło się, żeby Bóg mu dał zwycięstwo, otrzebał łez i płakał tam przed Bogiem i wołał do Boga. Ale myślicie, a jaki wynik? A jaki wynik? Chcę powiedzieć, a jaki mógłby być wynik inny, jak nie zwycięstwo? Kiedyś pewien człowiek, z którym rozmawiałem, który, chyba u was mówiłem, który był zniewolony pornografią, wierzący kilkanaście lat, siedział przed nawróceniem w pornografii i w ogóle jej nie zostawił. I mówi, ja nie mam siły. Jak zobaczę, bo otworzę, jak nie wchodzę do internetu, nie mam kontaktu, to i dwa tygodnie potrafię wytrzymać. Ale jak otworzę pierwsze, lepsze, prowokujące zdjęcie i ja wchodzę. A później już nie mam nieopanowany. I on nie ma ratunku. Tyle już podejmował różnych prób i nie ma wyjścia. Nie wierzę, że jest wyjście. Ja modliłeś się kiedyś, zanim włączyłeś. Zawołaj do Boga, Boże, zachowaj mnie, daj mi siły. I wejdź. A jeśli ci się nie uda, to podejmij post i modlitwę, nawet 3 dni. Głupie rzeczy mówię, nie? 3 dni pościć, nie zaglądać do internetu, nie? To co jest ważniejsze? Wiecie, można zrobić i tak wielu robi. Zagląda, grzeszy, przychodzi tu i mówi, Panie Jezu, przebacz mi. O, dziękuję Ci, że Twoja krew oczyszcza mnie z wszelkiego grzechu. To jest dalej stary zakon. Dalej musisz ściągnąć ofiarę. Tyle, że już jej nie musisz, ale Jezus umarł za Ciebie. I darmo, lekko sobie cenisz Jego ofiarę. Ale jeśli zależy Ci na czystym życiu, jeśli miłujesz Jezusa. Wczoraj byliśmy w jednej rodziny z Waszego zboru i modliliśmy się i siostra, jeśli dzisiaj nie ma, to mogę to powiedzieć i w modlitwie powiedziała i to też mi tak, wiecie, takie piękne. Panie Jezu, wiem, jak drogo zapłaciłeś za moje grzechy. Ja sobie pomyślałem, chwała Bogu, że ta siostra wie, że Jezus tak wielką cenę za jej grzechy musiał zapłacić. Ale ten, kto tam włącza to, a później przychodzi tutaj i tu przeprasza Boga, on nawet nie chce myśleć, zastanawiać się nad tym, ile Jezus zapłacił za jego grzechy. Panie, dziękuję Ci, że mnie oczyściłeś znowu. Za tydzień znowu mnie oczyścisz. Nawet nie chce pomyśleć o tym. Myśli, że Jezusa Rzymianie przebili. To Żydzi się go wyparli. O, i chwała Bogu, że przy tej okazji problem moich grzechów jest załatwiony. Ile bym ich nie popełnił, to Pan mi kocha. Dobrze byłoby pomyśleć, ile Jezus musiał zapłacić. To, co zapłacił, wszystko, co zapłacił. To za Twoje grzechy, to za Twoje winy, to za Twoje parszywe życie, parszywe myśli, ohydne pragnienia, żądze. Jesteśmy słabymi, jeśli jest grzech. I dlatego grzech trzeba wyznać Bogu od razu, zrzucić nawet pracę i rozwiązać ten problem. Ale tacy ludzie będą ci mówić o zwycięstwie. Wiesz, patrzył na nich jak na stworzenie z tej ziemi, a oni ci będą mówić, takie jest zwycięstwo, taka jest łaska dana mi w Jezusie Chrystusie. Taką mocą Bóg obdziela nas. Takie zwycięstwo daje nam Bóg. I dlatego lepiej, jeśli się ma skłonności do wejścia na strony, powiedzmy, pornograficzne. Ja mówię o tym, bo to jest powszechny grzech dzisiaj chrześcijaństwa. I starych, i młodych. To lepiej 3 dni pościć i modlić i zobaczyć, że zwyciężysz. Daję ci gwarancję, że zwyciężysz. Ale taki koszt? 3 dni nie wejść do internetu? A w ogóle 3 dni pościć? Zdarzyło się wam 3 dni pościć? No to chyba musiałbym, nie wiem, moja mama umierać. Słowo Boże mówi lepiej, jeśli cię gorszy coś, to wyłup sobie oko. Rękę sobie utnij. Utnij. Wyłup. Bo lepiej. Bo lepiej. Do kogo to mówił? Do bezbożników? Do chrześcijan, do dzieci Bożych. Wielu myśli, że jak już ma status dziecka Bożego, to już, no to jak go Pan Bóg wykreśli? No jak to? No przez 1 grzech, przez 3 grzechy, przez 2 grzechy w tygodniu? Macie jakąś taką taryfę? Ile tych grzechów można w tygodniu popełnić i jakich? Żeby Bóg mnie nie wykreślił? Po ilu wykreśli? Słowo Boże mówi, że chociażby człowiek całe życie żył sprawiedliwie. Całe życie. 60 lat, dajmy tylko na to. 60 lat sprawiedliwie. A na koniec, po 60 latach, w 61, zaczął czynić nieprawość. To co będzie? Wykreśli go? 60 lat sprawiedliwego, 1 rok niesprawiedliwego. Słowo Boże wyraźnie mówi, nie będzie mu poczytana sprawiedliwość jego. I umrze dla swoich grzechów. Taka jest Boża sprawiedliwość. Taka jest, wiem, inaczej, nie, taka jest Boża sprawiedliwość raz, ale taka jest moc, straszna moc, druzgocąca moc grzechu, okropna moc, destrukcja. Tak, grzech zabrał społeczność Boga z człowiekiem. Grzech spowodował, że święty Boży Syn musiał umrzeć, że musiał stać się grzechem, Słowo Boże mówi za nas, bo wziął brzemiona nasze na siebie. Gdyby człowiek miał świadomość tego, czym jest grzech, nie czyniłby grzechu, wyszedłby z wielu grzechów. Już sama świadomość, wiecie? Sama świadomość tego, czym jest grzech i co robi w naszym życiu. Wystarczy, żeby wiele rzeczy od razu, powiem bez walki, z marszu odrzucić i nigdy do nich nie wrócić. A za resztę bierzesz się i walczysz. I druga rzecz, którą chciałbym powiedzieć, bracia i siostry, jeśli macie jakiś grzech w swoim życiu, jeśli przychodzi wam łatwo zgrzeszyć, mówisz, a bo nie mogłem, zapytaj się, co zrobiłeś. Ten brat, o którym wspominałem w tej pracy, mógł dopuścić to, mógł tam rozpalić sobie ogień i dopiero w czwartek na nabożeństwie słowo by go dotknęło, zacząłby płakać. Mógł. A co to za życie? I jaka to jest chwała dla Boga? To jest miła woń dla Boga? Życie nasze ma być miłą wonią dla Boga. Wiecie, ale kiedy tam płakał w tej łazience, to była miła woń dla Boga. To jest miła woń dla Boga. Nie kiedy ładnie zaśpiewasz. Dla Boga. Ale kiedy czyste serce przyniesiesz przed Boga. I druga rzecz, która jest tutaj taka jasna, taka dziwna nie do przyjęcia, to z powodu grzechu Achana, jednego przewrotnego człowieka, jednego słabego człowieka, jednego, który się poddał, który uległ takiemu dziadostwu, wiecie, spodobało mu się, złoto mu się spodobało, piękna szata mu się spodobała. Z powodu grzechu tego jednego człowieka cierpi cały naród. Czytaliśmy, a stopniało przez to. Stopniało przez to serce ludu i stało się jak woda. Załamanie, totalne załamanie w całym narodzie. Mało tego. Bóg mówi, Izrael zgrzeszył. Kochani, to nie są przejęzyczenia. I by nasza sprawiedliwość zaraz, no jak to Izrael, Panie Boże, Achan zgrzeszył. A Bóg mówi, Izrael zgrzeszył. Kto ma rację? Wszyscy, myślę, że każdy z nas by poszedł za moim głosem. To Achan zgrzeszył, a nie Izrael. I my byśmy powiedzieli, Achan zgrzeszył, ale Bóg mówi, Izrael zgrzeszył. Kto ma rację? Jak myślicie? No Bóg. Wiecie, że to wpływa na nasze życie zboru, jakim życiem żyjemy? Brat Tadeusz o tym mówił na początku. Tak mówię, fajnie, że tak o tym samym myśli. Czy wiecie, że my mamy odpowiedzialność jeden za drugiego? Czy nie mamy żadnej odpowiedzialności? Kochani, to jak żyjemy w domu naszym, jak się zachowujemy, jak rozmawiamy z naszą żoną, jak rozmawiamy z mężem, jak rozmawiamy z dziećmi, jak dzieci rozmawiają między sobą. Czy wiecie, że to ma związek i wpływ na zbór, na nabożeństwa, na błogosławieństwo? Na moc, na siłę waszą? Powiem to, co myślicie. Nie wierzycie w to, że tak jest. To jest nie do wiary. Co może mieć za wpływ to, jak się zachowuje siostra X? Co to może mieć wpływ na mnie, na zbór, na nabożeństwo, na zwiastowane słowo, na obecność Ducha Świętego? Ja pragnę, ja chcę, ja kocham, ja chcę walczyć, ja poszedłem walczyć. Wiecie, te rzeczy, które są zapisane, one są napisane dla naszego pouczenia. Żeby nas pouczyć, żeby nam pokazać, jakie panują zasady w Królestwie Bożym. Zbór to nie jest kościółek. My to tak nazywamy u nas. O, do kościółka się idzie. Zbór to jest rodzina, tak? Zbór to jest ciało Chrystusa. Kościół to jest ciało Chrystusa. Naprawdę to jest ciało Chrystusa i funkcjonuje jak ciało Chrystusa. I funkcjonuje jak ciało Chrystusa. Nie tylko jest ciałem Chrystusa. Fajnie, że jest ciałem Chrystusa. I naszą głową jest Jezus Chrystus na samym wierzchu. Ale mamy się fajnie. Funkcjonuje jak ciało Chrystusa. I tak wyraźnie mówi apostoł Paweł, że jeśli cierpi jeden członek, cierpią razem z nim pozostałe, wszystkie inne. I żeby rozróżnić, kochani, zabawę w Kościół, a zbór, żywy zbór Chrystusa. Jeśli ciebie nie boli, jeśli nie cierpisz z powodu tego, że twoja siostra cierpi, że twój brat cierpi. Jeśli nie cierpisz, to bawisz się w Kościół. Dalej bawisz się w Kościół. Może ładnie się bawisz nawet. Ale to nie jest to. To nie jest ciało Jezusa. Nie jesteś w ciele Jezusa. Bo w ciele nie można nie cierpieć. W ciele, jeśli mnie ten palec boli, niemożliwe jest, żebym ja nawet tutaj nie czuł tego. Niemożliwe jest. Prawda? Jeśli zraniony będzie ten członek, ten palec, to przecież niemożliwe jest, żebym ja nie cierpiał z tego powodu. Żebym ja się był szczęśliwy. No niemożliwe. Tak funkcjonuje ciało. Jeśli ktoś jest chory, jest w szpitalu, ty nawet nie pomyślałeś, żeby iść go odwiedzić. To jest nawet przykazanie Boże. A nawet gdyby jego nie było, to zasada ciała jest taka, że ty byś poszedł tam. Jakbyś rozumiał zasadę ciała Chrystusowego, to byś poszedł pocieszyć go. To byś poszedł pomodlić się z nim. Bo to sama zasada, to sama natura ci to mówi. Nawet przykazania nie trzeba. Mało tego, jest przykazanie i nie wypełniamy go. Och, już wyszedł, już nie zdążyłem. Ha, ha, ha. I diabeł zwyciężył. Fajnie, że nie zdążyłeś, mówi. Ale Jezus ci powie, byłem w szpitalu i nie odwiedziłeś mnie, byłem chory, byłem w więzieniu i nie przyszłeś do mnie. Pan Jezus tak powie. A diabeł powie, no wiesz, wytłumaczony jesteś. Właśnie się budujesz. Właśnie pracujesz na dwa etaty. To jest piękne. I to, jak żyjemy, kochani, w naszych domach, naprawdę, to nie tylko nasza sprawa. W pierwszym rzędzie to oczywiście twoja sprawa, twoje marne życie. Może w porażkach żyjesz, może w grzechu żyjesz, może się kłócisz ze swoim, w swoim domie, może żadnym przykładem. No trudno, ty wybierasz sobie, masz prawo wybierać, ale musisz mieć świadomość, że to działa na twój zbór. Destrukcyjnie działa. Nie można, nie może tak ciało funkcjonować, wiecie. Każde, wszystko jest ważne, wszystko jest ważne. Nie można pogardzać nikim, bo każdy jest ważny. Słuchajcie, gdyby przyszło wam stracić jeden palec, ten kciuk, powiedzmy nawet ten, i duży palec u nogi, co byście wybrali? No tak, mogę tak to zrobić? Tak? Kto by wybrał palec? Macie do wyboru stracić jeden palec. Albo ten kciuk, albo duży palec u nogi. Musicie to stracić. Teraz tak, kto by chciał, kto by wybrał taką opcję, że traci palec u ręki? Zgadzam się, to mi zabierzcie. No co, nikt was nie chce? Palec u nogi, kto by się zgodził? O, palec u nogi, nie? Wiecie, kiedyś spotkałem brata, który stracił palec u nogi. Ja mu powiedziałem tak samo, ach, no to jest fajnie, no, źle, no ale przynajmniej nie kciuka. On mówi, chłopie, tak się na mnie spojrzał. Człowieku, kochani, wiecie, co to znaczy stracić palec u nogi? Ja nie wiedziałem w życiu. On mówi, to dopiero jest kalectwo, to nie jest kalectwo. W porównaniu do tego, co to jest kalectwo. Kochani, jak zaczął opowiadać, to co ten palec u nogi robi? On oczywiście tam nie ma mowy, żeby stanąć na jednej nodze. To w życiu. Zapomnijcie o tym. Mówi, ile ja razy się rozbiłem, ile głowy potłukłem, wchodząc na schody, schodząc ze schodów na stopień, idąc, schylając się, przewróciłem się. Nie mam. To jest coś niesamowitego. Lepiej nie mieć dwóch palców w tych drugich, niż jednego palca. Tyle robi ten palec. Bez niego noga jest w 30 chyba procentach tylko sprawna, jako noga, jako stabilność. Palec u nogi. Ale ciało tak funkcjonuje. Ciało jest takie. Jak nie wierzycie, to stracicie palec u nogi i zobaczycie. Takie jest ciało. Nie jest możliwe, wiecie, żeby... Nie może powiedzieć... A Słowo Boże mówi tak, głowa, ręce, nie potrzebujecie. No. Po co mi ty? Nie możesz. Nie może głowa powiedzieć dużemu palcowi, nie potrzebujecie, bo dopiero zobaczysz, co to jest żyć bez dużego palca. Kochani, ten przykład. Achan zgrzeszył. A Bóg mówi, Izrael zgrzeszył. Mało tego, Izrael jest obłożony klątwą. Ci wojownicy, którzy poszli, byli obłożeni klątwą. Tą, którą był obłożony oczywiście Achan, bo zaczęło się od tego, że ten przedmiot był obłożony klątwą. I to tak promieniuje, i to tak idzie. Naprawdę, drodzy, odpowiadamy. My chcemy dobrych zborów, my chcemy mieć piękne nabożeństwa, my chcemy mieć wspaniałą społeczność, a nie przykładamy wagi do tego, że na to będzie wpływać nasz stan serca, nasza rodzina, nasz dom. Naprawdę. Choćbyście nie wiem, co robili. Posty zakładali, modlitwy, żeby w zborze było lepiej, jeszcze lepiej. A nie poprawicie w swoim domu, to sobie będziecie pościć i pościć. Najwyżej schudniecie. Ale jeśli pragniecie tego, jeśli macie takie pragnienie, poprawcie swoje życie. Tam niech będzie sprawiedliwość Boża. Tam niech będzie Boże prawo. Przyjdź z czystym sercem. Zobaczysz, jaka różnica. Przyjdź niepokonany 10 razy, ale przyjdź jako ten, który zwyciężył 10 razy. Zobaczysz, jaka różnica. Ja powiem nawet lepsze. Przyjdź nie jako, może 10 równo, no przyjdź nie jako pokonany 10 razy, ale jako zwycięzca chociaż 3 razy. Takiej właśnie walki, takiemu przeciwstawieniu się, zobaczyć, jaka różnica w tobie. A za chwilę zobaczysz, jaka różnica dalej w twoim domu. jakimś czasie zobaczysz, jaka różnica w zborze. W ubiegłą niedzielę byłem w zborze tu jednym na Śląsku i tam spotkałem jednego młodego człowieka, też młodego. Ale powiem, zacznę od początku. Kiedyś spotkałem go na jakiejś konferencji takiej młodzieżowej w Legnicy, usługiwałem i kiedyś on tam przyszedł po... jakiegoś wieczoru na rozmowę. Wiecie, to był człowiek, chrześcijanin, który pałał jak Dawid przed walką z Goliatem. Taki dla Boga, taki ogień z niego, jach. I zaczął mi mówić, że tak go, no roznosi go. Wiecie, widać było, jach, naprawdę, przeżywał, Boże. I wiecie, jak zaczął mówić o swoim zborze, same niedobre rzeczy. To w tym zborze się tak nie da. Żeby to tak było w tym moim zborze, jak na tej konferencji. I tak, a tego pastora akurat znałem. To taki mój przyjaciel. Widziałem, że to jest bogobojny człowiek. Ale dla niego to był żaden pastor. Wiecie, tam nie, tak, ani nauki takiej, ani modlitwy takiej, ani śpiewu takiej. Nic takiego, wiecie. On był tak pełen buntu przeciwko wszystkim w tym zborze. On oczywiście był tam najlepszy. I on taki gorliwy, co zrobić, bracie? Co zrobić, żeby się tam zmieniło w moim zborze? I myślał, że ja go pochwalę. Ja powiedziałem mu, kochany, jeśli szybko się nie odwrócisz z tej drogi, to już niedługo będziesz w śmierci. Ty jesteś na drodze buntu przeciwko wszystkim. Ty myślisz, że ciebie Duch Święty pcha do tego zboru, żeby zrobić porządek. Ja ci mówię, diabeł znalazł dobrego żołnierza w tobie. Diabeł jest ojcem buntu. Wiecie, miałem z nim taką mocną rozmowę. I teraz po wielu latach spotkałem go tutaj. I on też przyszedł. Czy mnie brat poznaje? Nie mam pamięci do twarzy, to nie poznaje, ale... Kiedy mi wspomniał o tej rozmowie w Legnicy, przypomniałem go sobie, bo to był faktycznie, pamiętam tego człowieka. Kochani, jaki on jest szczęśliwy w tym zborze. Jaki on jest roześmiany. Bracie, ja myślałem wtedy, że ty mnie pochwalisz, że taki gorliwy. Ja dostałem takiego, jak bym powiedział, kopa czy boksa, że nie wiedziałem się pozbierać. Ja mówię, słuchaj, i co? Można w tym zborze żyć? Przecież ty w tym zborze żyjesz. Jaki jestem szczęśliwy, bracie, jakie to wielkie błogosławieństwo przeżywam. A ci bracia później, jak byłem na tym, mówią, wiesz co, to jest brat, który dla nas w najkrótszym czasie przeszedł niesamowite przeobrażenie. W najkrótszym czasie, może to jest niesamowite, oni są wszyscy nim zachwyceni jako bratem. Mówi, wiesz, że on kiedyś przyszedł do mnie jeszcze z tych i powiedział, ty jesteś pastorem w tym zborze, pokaż mi kwit, że ty jesteś pastorem. Ten brat powiedział, był pokorny i powiedział, no nie mam go tutaj, ale dobrze, napiszę do Rady Kościoła, przyślą mi. Wiecie, też złamał go tą pokorą. I przysłał mu, dał mu. Brat ten i ten jest powołany na pastora. Taki mądry, wiecie, taki mądry można być. A życie, wiecie, jego życie się zmieniło, jego serce się zmieniło. I znalazł przyjaciół, i znalazł Słowo Boże, i znalazł pokarm, i znalazł błogosławieństwo. I walczy w jednym szeregu z nimi wszystkimi, miłuje ich, kocha ich. Bracia i siostry, to nie jest już nasze prywatne życie. W naszych domach, w naszych szkołach dawno straciliśmy prywatne życie. Chcę ci powiedzieć, straciłeś je, zrezygnowałeś z niego, kiedy przyjąłeś Jezusa. Jeśli tego nie zrobiłeś, to poważny błąd, najważniejszy, najpoważniejszy błąd. Nie idziesz za Jezusem. Żyjemy jeden dla drugiego. Wiecie, mnie kiedyś dziwiły takie słowa i też oczywiście jako nasze, jako ludzie, to powiemy, to jest nieprawda. Jest napisane, że o miłości, o tym, w jaki sposób można okazać największą miłość. Czy inaczej, jaka jest największa, kiedy jest największa miłość? Gdy my oddajemy życie za... Słyszycie? Słyszeliście, co powiedział brat Tadeusz? Za braci, za przyjaciół swoich. Ja myślałem sobie, no jak to za przyjaciół? To przecież nieprawda. Bo większa miłość, większy wymiar miłości, jak za nieprzyjaciół oddam życie. Albo za obojętny. Za przyjaciół, no to za zasługa. Nie ma większej miłości, jest napisane jak ta, gdy ktoś oddaje życie za przyjaciół swoich. I chcę wam, bracia i siostry, powiedzieć, jeśli nie wiecie, gdzie to wykorzystać, gdzie ten wiersz znaleźć, zrealizować. To jest właśnie to. Oddaj swoje życie za zbór, za przyjaciół, za braci. Oddaj swoje życie domowe. Oddaj swoje intymne życie. Oddaj swoje osobiste życie. Poddaj to. Myśl i tak żyj. Myśląc o swoim bracie, o siostrze, o zborze. Walcz. Zachowuj czyste serce. Zachowuj czyste życie. Ze względu na brata, na przyjaciół twoich. Żeby Bóg im błogosławił i tobie błogosławił. Oddaj swoje życie. Nie masz swojego życia. Apostoł Paweł mówi, już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Nie bądź egoistą, który mówi, wara wszystkim od mojego życia, to jest moje życie. A co kogo obchodzi, jak ja żyję? A co kogo obchodzi, co ja lubię? A co kogo obchodzi, jak ja spędzam wolny czas? A co? Ja powiem, nikogo nie obchodzi. Oczywiście ja też nie chodzę po domach, nie sprawdzam, kto jak żyje. Ale tak nauczamy. Ja tak żyję, żeby mój brat przed Panem mógł stanąć na nabożeństwie i wziąć od Boga chwałę i wziąć od Boga pomoc. Ja żyję w takim przekonaniu i my tak nauczamy. I tak samo przyszedłem dzisiaj do was. Nie po to, żeby piękne kazanie powiedzieć, w ogóle mi na tym nie zależało. I prawdopodobnie nie powiedziałem. Ale jakim stanę przed wami? Gdy przechodzimy do zboru, do nas, troszczymy się o to, żeby serce czyste przynieść. Kiedy mówimy młodym braciom, którzy zaczynają usługi, mówimy, nie jest to ważne, co powiesz. Nie jest to tak ważne, co powiesz. Najważniejsze jest, jakim staniesz, jakim jesteś przed Bogiem, jakie było twoje życie, jaka była twoja wierność. Twoje czyny tygodnia, a nie twój czyn tutaj za kazalnicą jest ważny. To jest tylko jeden czyn, a czynów w tygodniu były setki. Jak to podzielić? Ile było dla Boga? Ile było zwycięstw dla Boga? A ile dla siebie żyłeś? To, gdy stajesz za kazalnicą, chcesz być mężem Bożym, chcesz, żeby cię Bóg używał? A jak ci używał? Jak pozwoliłeś się używać wczoraj, przedwczoraj? Jak pozwoliłeś się używać? Jakim byłeś naczyniem? Co tam było? Co w sercu? Bracia i siostry, odpowiadamy, chcemy czy nie chcemy, jeśli jesteśmy w ciele Jezusa Chrystusa. Odpowiadamy za to. Nasze życie wpływa na jakość zboru, na duchowość zboru, na to, co przeżywamy. Nasze życie może pociągnąć. Apostoł Paweł